Rozdział 48. Wszędzie trafiały się obszary ubogie w magię, ale na polu bitwy było to normalne. By to zrekompensować, Leyardowi wystarczyło się skupić na magii wokół siebie i czerpać z mniej zużytych źródeł. Poprzez siebie przerzucał magię w rannego, układając kości i ciało, aż zaczęło się formować wrażenie poprawnego stanu. Ciecze wróciły do właściwych kanałów, błyski energii przemknęły tam i z powrotem, po naprawionych ścieżkach. Usłyszał jęk bólu i szybko zablokował wiązkę nerwów, tym razem w sposób, który łatwo dawał się odwrócić. Pochylony nad nogą, Leyard zajął się pozostałymi uszkodzeniami. Przesunął dłoń nad skórą i poczuł ogromną satysfakcję z braku blizny. Potem odblokował nerwy i ruszył na poszukiwanie kolejnego pacjenta. Wystarczyło otworzyć umysł, by kierowała nim dowolna, utrzymująca się myśl rannego czy umierającego. Zamroczone, mętne myśli ściągnęły go do pentadriańskiej czarownicy. Kobieta dostała cios w głowę, który zostawił krwawy krater w czaszce. Tej nie mogę ocalić, pomyślał. Jej umysł jest uszkodzony. Owszem, możesz, szepnął Mirar. Pomogę ci. Leyard przykucnął i uniósł dłoń nad raną. Pozwolił, by Mirar nim pokierował. Praca wymagała takiej precyzji, że bał się niemal oddychać. Wola Mirara zlała się z jego, jak wiele już razy tej nocy. Wydawało się niemal, że zatraca własną jaźń. To wzbudziło chwilową panikę, którą jednak opanował dla dobra tej kobiety. Poczuł, że krater w czaszce zmniejsza się pod jego dłonią. Kość się zrastała. Wylewy i opuchliny w mózgu zniknęły. Uszkodzone obszary zostały naprawione. — Czy będzie znowu całkiem normalna? — zapytał Leyard. — Nie, utraci część pamięci — odparł Mirar. — Ale niekoniecznie jakiś fragment przeszłości. Raczej będzie musiała nauczyć się czegoś od początku, na przykład mówić albo tańczyć, albo widzieć. Nie wiedziałem, że coś takiego jest możliwe. Wiedziałeś. Zapomniałeś tylko. Kobieta była uleczona. Otworzyła oczy i ze zdziwieniem spojrzała na Leyarda. Potem wstała na nogi i rozejrzała się po polu bitwy. Leyard odwrócił ją w stronę pentadriańskiej części doliny i wskazał kierunek. Kiwnęła głową i ruszyła przed siebie. Obejrzał się. Ból i cierpienie pociągnęły go do młodego Sije, z nogami i rękami wygiętymi tak, jak się naturalnie nie zginają. Młoda kobieta klęczała przy nim i płakała. Następna ofiara upadku, zauważył Mirar. Kręgosłup też może być złamany. Coś takiego wymaga wielkiej mocy i silnej koncentracji. Leyard zignorował płaczącą dziewczynę i zaczął ściągać magię. Danin ocknął się nagle. Leżał przy ogniu, a płomienie lizały świeży klocek drewna. Sądząc z kształtu, był to zapewne kawałek złamanej osi plattenu bojowego. Jak długo spałem? Usiadł. Jakiś służący oddalał się. Prawdopodobnie właśnie on przyniósł drewno. Danin rozejrzał się dookoła. Płonęło wyraźnie mniej świateł. Garstka ludzi kręciła się jeszcze po obozie, ale zachowywali się cicho. Wszędzie panował bezruch, żadnego wiatru, prawie żadnych dźwięków. Potem spojrzał dalej. Niebo rozjaśniało się delikatnie na wschodzie. Świt, już świta, przespałem prawie całą noc. Nie planował tego. Zatrzymał się tylko na chwilę, by zjeść coś i wypić coś ciepłego. Spanie na ziemi sprawiło, że czuł się teraz sztywny i obolały. Bez żadnego określonego celu wstał, przeciągnął się i ruszył przed siebie. Nogi same doprowadziły go na skraj obozowiska. Pocieszył go widok martwego worna z wbitymi w bok rozmaitymi strzałami, nożami, a nawet odłamkami drewna. Za nim leżał długi rząd martwych ciał, służący, którzy zginęli. Ten ponury widok nie wydawał się taki straszny w porównaniu z polem bitwy po drugiej stronie grzbietu. Spojrzał w stronę doliny i na granicę obozowiska zauważył rząd służących. Jakaś postać wynurzyła się z ciemności. Chanijski żołnierz pochlapany krwią. Dwaj ludzie wyszli mu naprzeciw, owinęli kocem i poprowadzili do ogniska. Po nim szła para danuejskich wojowników, a Danin zrozumiał, co się dzieje. To byli ci, którzy przeżyli bitwę i zostali uzdrowieni przez kapłanów i tkaczy snów. Muszę to zobaczyć. Mijając czekających ludzi, Danin ruszył zboczem w górę. Niebo rozjaśniało się powoli i zanim dotarł na sam grzbiet, widział już wracających do obozu mężczyzn i kobiety. Niektórzy szli, niektórzy utykali. Niektórym pomagała służba. Kilku niesiono na noszach. Po chwili zobaczył też znajomą postać. Ten widok wzbudził w nim poczucie winy. Odwróciła się i skinęła na niego. — Dzień dobry, Daninie Sperze — powiedziała cicho. — Aurajo — odpowiedział. — Muszę cię przeprosić. — Jeśli uważasz, że musisz, zrób to. Ale to nie twoja wina. I tak by wszystko odkryli. Miałam zresztą im w końcu powiedzieć i tobie także. Spuścił wzrok. Musisz wiedzieć, że moim zdaniem mogłaś dokonać lepszego wyboru. Tak. Ale dobry czy nie, musisz być rozczarowana rezultatami. Uśmiechnęła się ze znużeniem. Bardzo taktowne określenie. Tak, byłam rozczarowana. Ale to już przeszłość. Mam teraz ważniejsze sprawy. Rzeczywiście, masz. Zgodził się z uśmiechem. Odwróciła się w stronę doliny. Podążył wzrokiem za jej spojrzeniem i zobaczył ruch wśród poległych. Pracowali tkacze snów i kapłani. Zmiana, jaką od dawna rozważam, zaczyna się samodzielnie, mruknęła Auraja. Zmiana? Potrząsnęła głową. Kapłani uzdrowiciele, zamiast ignorować tkaczy snów i pogardzać ich pracą, teraz ich obserwują. Wiele się nauczą dzisiejszej nocy. Danin patrzył na nią zdziwiony. Kapłani uczyli się od tkaczy snów? Czy do tego przez cały czas zmierzała? A kiedy zrozumiał, jakie skutki może to przynieść, oszołomiła go jej pomysłowość. Jeśli kapłani będą oferować pomoc nie gorszą od tkaczy snów, to tkacze snów nie będą już więcej potrzebni. Czy Lejard wiedział? Czy się choćby domyślał? Danin wątpił, by ten pomysł mu się spodobał, a jako jego kochanka Auraja z pewnością się wahała. Ten plan prowadziłby do upadku kultu, chociaż oznaczał ocalenie dusz tych, którzy w przyszłości nie przystąpiliby do tkaczy snów. Od jak dawna to planowała? Czy mianowanie Lejarda doradcą miało być krokiem ku realizacji tych planów? Teraz, kiedy tkacz odszedł, mogła bez przeszkód podjąć swoje dzieło. Auraja westchnęła i odwróciła się. Od strony obozu zbliżała się czwórka białych. Mamy zaplanowaną drobną pogawędkę z bogami, rzuciła swobodnie. Wracaj do obozu, Daninie. Niedługo dołączę do ciebie przy śniadaniu. Kiwnął głową, a potem przyglądał się, jak schodzi w dół, by spotkać się z pozostałymi białymi. Żołnierz wynurzył się z mroku i kulejąc zbliżył się do niego. Danin raz jeszcze spojrzał na Auraję, po czym ruszył, by pomóc rannemu. Przez długi czas Trys starał się cokolwiek zrozumieć. Wiele godzin leżał w oszołomieniu, słuchając głosów mężczyzn i kobiet, mruczących coś w językach, których nie rozumiał. W ich głosach rozbrzmiewała desperacja. Dopiero później zrozumiał, że słyszy modlitwy. Rozbrzmiewały długo, ale w końcu większość głosów ucichła. Zastanawiał się, czy bogowie odpowiedzieli. Miał nadzieję, że tak. Potem rozległ się nowy głos, ale ten nie recytował imion bogów. Wymówił lepiej mu znane imię. Trys! Żyjesz! Trys! Obudź się! Odezwij się do mnie! Ten głos był taki znajomy, jakby pocieszający, ale nie miał zamiaru spełniać jego prośby. Budzenie się oznaczało ból, a bólu miał na dzisiaj dosyć. Trys! Nastąpiła długa przerwa, a po niej cichy szloch. Trys, muszę ci coś powiedzieć. Ocknij się. Poczuł rodzącą się ciekawość. Nie wystarczyła jednak. Wspomnienie bólu było zbyt przerażające. Odpłynął w nieświadomość. Ból go odszukał. Nie był taki jak poprzednio. Daleki, stały, ćmiący. Pojawiał się w krótkich ukłuciach. Za każdym razem, kiedy przeszywał ciało, następowała ulga. Poczuł, że coś wyciąga go ze spokojnej ciemności. Głos będzie zadowolony, pomyślał niechętnie. Budzę się, tego właśnie chciał. Otworzę oczy i... I nagle spojrzał prosto w jakąś twarz. Mężczyzna pochylał się nad nim, w skupieniu marszcząc czoło. Twarz nie pasowała do głosu. Trys, och, dzięki! Wołanie rozległo się po lewej stronie Trysa. Zaczął odwracać głowę, ale to za bardzo bolało. Przesunął tylko oczy. Zobaczył zamgloną twarz, kobiecą twarz. Pochyliła się, a świadomość, kim jest, olśniła go niczym błyskawica. Drilli. Mówię, pomyślał. Może jednak nie umieram. Znowu przyjrzał się mężczyźnie. Tkacz snów. Poczuł kolejne uderzenie bólu, a potem odrętwienie. Przesunął oczy w prawą stronę, zobaczył i poczuł dłonie tkacza snów na swojej ręce. Wyczuł jakiś ruch wewnątrz. Przesuwały się kości i ciało. Wrażenie było dziwne i budziło mdłości. Uznał, że lepiej będzie nie patrzeć. Skierował wzrok na Drilli. Była taka piękna, nawet ubrudzona błotem, potem i krwią. Uśmiechała się do niego, a oczy jej błyszczały. — O co chodzi? — zapytał. Mrugnęła niepewnie. — Z czym? — Z tym, co chciałaś mi powiedzieć. Ku jego zdziwieniu zawahała się. — Więc słyszałeś to — przygryzła wargę. — Może jednak powinniśmy poczekać, kiedy już wyzdrowiejesz. — Czemu? — Jest za wcześnie. — Na co za wcześnie? — spróbował unieść głowę i ból rozorał mu plecy. — Powiedz mu — rzucił spokojnie tkacz snów. Drilli spojrzała na niego i kiwnęła głową. — Tylko pamiętaj, że w pierwszych miesiącach z takimi rzeczami często coś się dzieje nie tak. Trys westchnął i przewrócił oczami. — Jakimi rzeczami? Znowu przygryzła wargę. Bo ja... my... będziemy rodzicami.
Rodzicami?
Tak, noszę...
Dziecko jest w ciąży.
Emocje ogarnęły Trysa, a na kolejne ukłucie bólu prawie nie zwrócił uwagi. Uśmiechnął się do Drilli.
To tłumaczy, dlaczego cały czas było ci niedobrze. Myślałem, że to przez te wszystkie przyprawy, które tak lubisz sobie dosypywać do jedzenia.
Wykrzywiła się. Trys otworzył usta, by coś powiedzieć, ale zamilkł, gdy tkacz snów wsunął mu dłonie pod kark. Ból przeszył ciało, potem zniknął. Tkacz nie poruszył się przez długi czas. Zwolna powracało czucie, ale już bez bólu. Wreszcie uzdrowiciel cofnął dłonie i Trys poczuł, że zajmuje się jego drugą ręką.
To było niezwykłe, wykrztusił.
Nie ruszaj się, rzucił tkacz znów. Drilli przeszła teraz na prawą stronę Trysa. Odkrył, że może ruszać ręką. Uniósł ją i ze zdumieniem zobaczył, że na skórze nie pozostał żaden ślad po ranach. Mógł już odwrócić głowę, więc zaczął się przyglądać, jak pracuje tkacz snów. Widok ręki wykrzywionej pod dziwnym kątem trochę niepokoił, ale uzdrowiciel powoli przesunął nad nią dłońmi i łokieć wygiął się z powrotem we właściwą stronę. Trysa ogarnął podziw. Słyszał o legendarnych umiejętnościach tkaczy snów, ale nie o czymś takim. Umierałem, myślał. A ten człowiek zrobił coś, co powinno być niemożliwe. Poskładał mnie w całość. Uratował mi życie.
Tkacz snów przysiadł na piętach i przyjrzał się krytycznie Trysowi. Potem wstał i odwrócił się.
Zaczekaj.
Trys chwiejnie stanął na nogi. Z pewnym opóźnieniem zrozumiał, co zrobił i zatrzymał się, by w zdumieniu przyjrzeć się rękom i ciału. Potem ruszył szybko za tkaczem snów.
Drilli biegła za nim.
Czekaj! Dziękuję ci, ocaliłeś mi życie!
Mężczyzna miał rozbiegane oczy, mamrotał coś.
Trys zmarszczył brwi i podszedł bliżej.
Nie, tutaj nie jest bezpiecznie.
Ale ja im... Nie, zapomnij, musisz odejść, zanim wróci z Arley.
Tkacz snów urwał, a potem jego głos stał się słaby i cienki.
Jeszcze jeden, tylko jeden!
Potrząsnął głową.
Dość, słońce wschodzi, już czas.
Tkacz snów mówił do siebie.
Czy oni zawsze tacy są? Może tylko przy pracy?
Trys miał taką nadzieję. Było coś niepokojącego w myśli, że ocalił go szaleniec. Ze smutkiem pokręcił głową i wrócił do Drilli.
Nie wiem, czy mnie usłyszał. Nie wiem, czy może, powiedział.
Skinęła głową. Przyglądała mu się zachłannie.
To, co zrobił, to było zadziwiające. Czy, jak myślisz, możesz latać?
Przekonajmy się, rzucił z uśmiechem. Z troską zmarszczyła czoło.
Czekaj, a jeśli to za wcześnie?
Ale on już biegł. Pędził po polu bitwy, szeroko rozkładając ramiona. Poczuł, jak lekki wiatr wypełnia skrzydła i skoczył w powietrze. Gdy dołączyła do niego Drilli, krzyknął z radości i stromo wzbił się w niebo.
Szli przez godzinę, nim zatrzymali się na szczycie niskiego pagórka. Auraya obejrzała się. Cienkie smuszki dymu były jedyną wskazówką co do położenia obozu. Biali rozstawili się w szeroki krąg.
Hajo, Juan, Lore, Irano, Saru, zaczął Juran. Dziękujemy wam za danie nam środków pozwalających na obronę Itchani Północnej. Dziękujemy za ocalenie naszego ludu przed pentadriańskimi najeźdźcami.
Dziękujemy wam, niepewnie wyszeptała Auraya wraz z innymi.
Z waszym imieniem walczyliśmy i zwyciężyliśmy.
Teraz, kiedy stajemy wobec skutków tej bitwy, tym bardziej potrzebne nam wasze przewodnictwo.
Prowadźcie nas.
Prosimy, pojawcie się teraz przed nami, abyśmy mogli skorzystać z waszej mądrości.
Auraya wstrzymała oddech. Nic nie mogła na to poradzić, nawet teraz. Lśnienie wypełniło krąg i zlało się w pięć figur.
Cała piątka, pomyślała. Nie widziałam ich razem od dnia wyboru.
Pojawiły się rysy twarzy bogów. Uśmiechali się. Ona także nie mogła powstrzymać uśmiechu.
Haya stał przed Juranem. Jesteśmy zadowoleni z waszego zwycięstwa, powiedział.
Dobrze się spisaliście. Natomiast Auraya... Bóg obejrzał się i zmierzył ją wzrokiem.
Przewyższyłaś nawet nasze oczekiwania.
Auraya poczuła, jak żar oblewa jej twarz. Spuściła wzrok, rozbawiona własnym skrępowaniem po tej pochwale.
O co nas prosicie?
To pytanie zadała Juan.
Pozwoliliśmy ocalałym pentadrianom poddać się i wrócić do swoich krajów, tak jak nakazaliście, wyjaśnił Juran.
Ale obawiamy się skutków tej decyzji.
Pentadrianie mogą odbudować swe siły i zaatakować znowu, przyznał Lore. Jeśli będzie im bardzo zależało, zrobią to. Wybicie ich armii nie powstrzymałoby kolejnego najazdu.
W takim razie, jeśli znów na nas napadną, powinniśmy nie tylko ich odepchnąć, ale wyzwolić świat od ich kultu, rzekł Rian.
Nadejdzie może czas, kiedy będzie to nieuniknione. Nie jesteście jeszcze gotowi na tę bitwę, odparł Haya.
Kiedy Aureia patrzyła, jak pentadriańska armia wychodzi z kopalni, zobaczyła coś, co wyglądało na Boga, oznajmiła Diara. Ale to niemożliwe, więc co to było, iluzja?
To nie jest niemożliwe, odpowiedziała Irana. Przecież nie ma innych bogów.
Oprócz nas nie przetrwał żaden z dawnych bogów, zgodziła się bogini. Ale mogą powstać nowi.
Pięcioro? Spytała Diara.
Mało prawdopodobne, przyznał Saru.
Ale nie niemożliwe.
Nie. Haya spojrzał na pozostałych bogów. Zbadamy to. Przytaknęli. Haya znowu zwrócił się do Jurana. Na razie wracajcie do Jarime i cieszcie się pokojem, o który tak ciężko walczyliście. Wkrótce znów się spotkamy, by porozmawiać.
Spojrzał na Diarę, potem przesunął wzrok na Aureię. Na moment uśmiechnął się szerzej, zanim popatrzył jeszcze na Riana i Majrę. A później pięć świetlistych postaci zniknęło.
Juran westchnął i przerwał krąg, podchodząc do Diary. Miejmy nadzieję, że niczego nie znajdą.
Tak, zgodziła się Diara. Chociaż jeśli pentadrianie czczą prawdziwych bogów, to muszą być z nich trochę niezadowoleni. W końcu przegrali.
Mhm, przyznał Juran. Ale czy przegrają znowu?
Oczywiście, że przegrają, rzuciła lekceważąco Majrę.
Uśmiechnęła się, kiedy wszyscy zwrócili się w jej stronę.
Mamy Aureię.
Aureia westchnęła. Mogłabyś przestać, Majrę? Nie zrobiłam niczego niezwykłego. Pentadrianie popełnili błąd i tyle.
Majrę wyszczerzyła zęby.
Nieprzyjaciel zabierze ze sobą opowieści o straszliwej latającej kapłance, która zabiła ich przywódcę.
Nie latałam podczas bitwy.
To bez znaczenia. Pomyśl, jak bardzo zniechęci ich to do inwazji. Przez pokolenia będą straszyli twoim imieniem niegrzeczne dzieci.
Cudownie, stwierdziła kwaśno Aureia.
Jeśli zaraz nie zjem śniadania, naprawdę zobaczysz, jak straszna może być kapłanka, oświadczyła groźnie Diara.
Juran rzucił jej rozbawione spojrzenie.
Za wszelką cenę musimy tego uniknąć. Chodźmy więc. Wracamy do domu.
Ubranie tkacza snów, które ukradła Emeral, było na nią trochę za duże, ale względnie dobrze ukrywało przed zbytnią uwagą kapłanów, kiedy pomagała rannym. Trzymała się raczej pentadriańskiej części pola bitwy, co zmniejszało liczbę opatrywanych cyrklian. Od wielu godzin nie widziała ani śladu białych. Prawdopodobnie omawiali przebieg bitwy ze swoimi sojusznikami. Nie miała żadnych leków, ale radziła sobie za pomocą magii. Taka praca niosła satysfakcję. Nie mogła tak swobodnie korzystać z darów od bardzo dawna. Tuż przed świtem uznała, że pora się oddalić, ale na samej granicy pola bitwy znalazła jeszcze Sije, trzymającego się życia, więc przystanęłaby mu pomóc. Zanim skończyła, wzeszło słońce. Delikatne światło wypełniło dolinę. Chciała stąd odejść jeszcze po ciemku, ale nie powinno jej zaszkodzić, jeśli ktoś ją zobaczy. Tkacze snów mogą się zastanawiać, czemu jedna z nich schodzi z pola, ale pewnie będą zbyt zajęci, by cokolwiek zauważyć. A nikt inny nie wiedział o tkaczach snów tyle, by zdziwić się jej odejściem. Rozejrzała się. W pobliżu stał tylko jeden tkacz snów, odwrócony do niej plecami. Patrzył w niebo. Zmarszczyła czoło. Było w nim coś znajomego. Może należał do tej grupy, którą spotkała na drodze. Wtedy usłyszała jego głos, cichy i udręczony. Podeszła bliżej i poczuła zimny dreszcz na karku. Znam ten głos. Ale przecież nie może należeć do człowieka, którego pamiętała. A w ogóle co on takiego mówi? Przestąpiła nad trupem i cicho podeszła bliżej.
Musisz odejść. Nie, ona potrafi pomóc. Nie, będzie jeszcze gorzej. Nie mogę.
Głos zmieniał się z wysokiego w niski, ze słabego w stanowczy, z obcego w znajomy. Ten człowiek kłócił się sam ze sobą, jak obłąkany. Kiedy obejrzał się i skierował twarz w jej stronę, syknęła.
Mirar. To przecież niemożliwe. Nie żył. Ale kiedy wymówiła jego imię, spojrzał przytomnie i dostrzegła w jego oczach błysk rozpoznania. Emeral? Ty żyje w pewnym sensie. Wzruszył ramionami, a potem przyjrzał się jej badawczo. Co ty tutaj robisz? Uśmiechnęła się krzywo. To długa historia. Pomożesz mi? Możesz mi pomóc? Oczywiście. A czego ci trzeba? Chcę, żebyś mnie stąd zabrała. Nieważne, w kogo się zmienię. Nieważne, jak będę protestował. Użyj całej swojej magii, jeśli to będzie konieczne. Popatrzyła na niego. Dlaczego miałoby to być konieczne? Skrzywił się tylko. Długa historia. Kiwnęła głową, po czym zbliżyła się do niego. Postarzał się. Nigdy nie widziała go tak wychudzonego i pomarszczonego. Włosy miał tak jasne, że prawie białe, a po nieopalonej skórze wokół ust poznała, że dopiero niedawno zgolił brodę. Gdyby nie ten błysk rozpoznania w oczach, gdyby nie te drobne gesty, które tak dobrze pamiętała, być może by go nie poznała. Ale oto stał przed nią odmieniony, lecz żywy. Później będzie się zastanawiać nad tą niemożliwością. Wzięła go pod rękę i poprowadziła ku granicy pola bitwy.